Osoby starsze w Kościele i w demokracji to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Serdecznie, księże profesorze, witamy.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy i zaczynamy rozmowy o osobach starszych i nie tylko.
I serdecznie zapraszamy do współtworzenia tego czasu osoby starsze i nie tylko. A wraz z nami również ksiądz Krzysztof Mętlewicz, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim i zapraszamy do wspólnej rozmowy.
Papież Franciszek w jednym z przemówień tak podsumował wyjątkowy charyzmat również osób starszych, modlitwa dziadków, osób starszych. To wielki dar dla Kościoła, mówi Ojciec Święty. Kontynuuje. Możemy dziękować Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa i wypełnić otchłań niewdzięczności, która go otacza. Możemy wstawiać się za oczekiwaniami młodych pokoleń i ocalać godność, pamięci i poświęceń pokoleń minionych. To Ojciec Święty na temat charyzmatu osób starszych, w tym wymiarze również i modlitwy. Niejednokrotnie w tym dzisiejszym świecie, który nas otacza, właśnie ludzie młodzi, w tym młodym pokoleniu, upatruje się szansę na zapewnienie takiej dobrej przyszłości materialnej i właśnie w nie, zważywszy na wiek produkcyjny, inwestuje się jakże wiele właśnie w to pokolenie młodych ludzi. Natomiast starsze osoby postrzega się tylko przez pryzmat tych właśnie duchowych wartości i też związanej z mądrością życiową, związanym doświadczeniem. Jednak nie można zapomnieć, że seniorzy są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i do tego, podkreślmy to, niezbędnymi członkami społeczeństwa. Bez nich nie ma tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części, co jest fundamentem pewnego rodzaju takiej transmisji kultury do następnych pokoleń. Księże Krzysztofie, spoglądając na również księdza, może osobiste doświadczenie, rola osób starszych w Kościele i w demokracji.
Myślę, że naszym wspólnym zadaniem, mnie i księdza profesora, gdy się znaleźliśmy dziś tutaj najpierw w telewizji, a teraz w radiu, jest przełamać pewne stereotypy, pewne mity, które, tak jak ojciec słusznie zauważył, narosły wokół osób starszych, że osoby starsze to są te, które są ograniczone ruchowo, chore, zwykle i w jakiś sposób właśnie będące w kolejkach, a to do lekarza, a to do sklepu, a to gdzieś znowu w jakichś okolicznościach mniej sprzyjających. Osoby starsze to osoby z wielkim potencjałem, a sam ten czas bycia starszym jest czasem wielkich możliwości, wielkich perspektyw. I chcielibyśmy właśnie podjąć ten temat właśnie w tym duchu, pokazać czas, który nazywamy starością, jako czas błogosławiony, czas, który jest darem, czas, który na swój sposób może być postrzegany bardzo pozytywnie, pięknie, że to może być czas, który, jak powiedziała nasza jedna z telewidzek, jest czasem bardzo pięknym. Ona sama swoją starość nazwała bardzo piękną, pomimo że w jej życiu, jak ona sama podzieliła się na antenie telewizji Trwam, jej czas życia był bardzo różnie przebiegający. Był czas głodu, czas wojny, czas problemów, ale wreszcie podsumowując swoje życie, niejako będąc na finiszu, ale też oczywiście cały czas będąc w pełni życia, mówi, że starość może być bardzo piękna. Więc to jest pierwsza rzecz, którą chcielibyśmy podkreślić i do tego też Państwa zapraszamy, by pokazać, jak ważnym czasem jest czas starości, który jest postrzegany, jeśli chodzi o czasowość, bardzo różnie, bo są osoby, które indywidualnie podejdą do starości jako czasu już po 50, a są tacy, dla których osoba starsza to jest ta, która kończy dopiero 70 czy 80 lat. Więc to bardzo indywidualnie rozpatrywana kwestia i też zapraszamy, by podzielić się, jak Państwo rozumiecie starość, czym dla Was jest starość i od którego wieku w Waszym przypadku zaczyna się lub zacznie właśnie ten piękny czas jesieni życia. Mówimy też o pięknie czasu, że jest to czas, który może być piękny i wypełniony pięknymi relacjami, pięknymi wydarzeniami. Dlaczego? Ponieważ nie jest to czas, kiedy jesteśmy skazani tylko na bezsilność, na problemy, kłopoty, choroby. Chcemy pokazać, że jest to czas, gdy rodzą się różnego rodzaju piękne perspektywy i piękne kierunki. Jest to wreszcie możliwość na spędzenie czasu w ten sposób, w jaki chcemy. Wiemy doskonale, że czas młodości, zdobywania wiedzy, poszerzania jej pierwszej pracy, czas dojrzałości, zabiegania o dom, nierzadko zabiegania o byt, o budżet rodzinny jest czasem, kiedy bardzo nas wszystko pochłania i kiedy jesteśmy zabiegani. Wreszcie czas podeszły, czas osób starszych jest czasem, kiedy możemy decydować wreszcie o tym, co robimy, szczególnie dla osób, które są bierne zawodowo. I tutaj chcemy oczywiście nie stwarzać też pewnego rodzaju stereotypu, bo doskonale znamy sytuację, gdy osoby starsze same mówią, proszę księdza, ja teraz będąc na emeryturze myślałam, że będę mieć więcej czasu, a jest wręcz odwrotnie. Jestem zabiegany, zabiegana i cały czas jest co robić. Więc z tym czasem może być różnie w wieku starszym, natomiast jeżeli on już jest, to od nas dużo zależy, też od tego, jak my patrzymy na siebie, od tego, jakie uczucia towarzyszą w naszej głowie, jak ten czas spędzimy, bo rzeczywiście możemy go spędzić na narzekaniu, na pokazywaniu tego, jak ciężkim momentem próby jest starość, ale też możemy akcenty stawiać, oczywiście równomiernie, na tych dobrych rzeczach, na tym, że wreszcie jest czas, by zacieśniać więzy, by być aktywnym społecznie, by towarzyszyć rodzinie, by być wiernym orędownikiem, dobrym doradcą, być doświadczonym pomocnikiem w wielu kwestiach. Tutaj perspektywy są bardzo, bardzo rozliczne. Wreszcie mówiliśmy o tym, że starość jest pięknego rodzaju świadectwem, także świadectwem wiary, pokazaniem, że będąc w różnych okolicznościach życia, wiara jest ważnym czynnikiem definiującym człowieka i że tę wiarę wyznajemy przez naszą modlitwę, codzienność, to o czym ojciec wspomniał również na początku. I ci młodzi, którzy są przyszłością świata, oni potrzebują dobrych wzorców, dobrych autorytetów i mówiliśmy sobie również o tym, że ci młodzi oddalają się od Kościoła nierzadko, bo prawdopodobnie tych autentycznych świadków w świecie brakuje. Pomimo, że jest nas wielu, a liczymy, że większość Polaków to osoby wierzące, to katolicy, nadal jednak widzimy pewien problem w tym, że młodzi ludzie odchodzą od Kościoła, bo prawdopodobnie, oczywiście z różnych przyczyn, ale prawdopodobnie jedną z nich jest brak czytelnego świadectwa, które również osoby starsze mogą w piękny, nieskomplikowany sposób, bo prosty, przekazywać. I tutaj mówimy też o kwestii współodpowiedzialności za wychowanie do wiary, za też wprowadzanie w życie chrześcijańskie, za pewną mistagogię sakramentalną, za uczenie pewnych postaw. Sam niejednokrotnie, będąc w parafii, ojciec prosił o jakieś osobiste świadectwo, będąc w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie, czy wcześniej będąc w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, niejednokrotnie widziałem sytuacje, w których właśnie to dziadkowie prowadzą dzieci do kościoła, swoje wnuki, gdy oni pokazują, gdzie jest boczny ołtarz główny, że to jest ksiądz proboszcz, to jest ksiądz wikary, to jest konfesjonał, a tam są organy. Więc dziadkowie też mają tutaj swoje wielkie dzieło, aczkolwiek warto od razu zaznaczyć, że nie każda osoba starsza jest dziadkiem, więc nie chcemy definiować osoby starsze przez bycie dziadkiem czy babcią, bo no, nie każdy tego zaszczytu może dzisiaj doczekać. Biorąc pod uwagę to, że ludzie w wieku dojrzałym, młodym, niestety coraz później podejmują decyzję o macierzyństwie czy ojcostwie, szczególnie w wieku 30-40 lat, wiemy, że medycyna też na to dzisiaj szerzej pozwala. No, mogą być sytuacje, w których nasi seniorzy, nasze osoby starsze mogą nie doczekać wnuka, prawnuka i mogą rzeczywiście tutaj czuć pewnego rodzaju z jednej strony zwolnienie z obowiązków, a z drugiej strony pewnego rodzaju no takie wyczekiwania. No i oczywiście mówiliśmy tutaj w nawiązaniu też do cytatu, który ojciec Dawid zaproponował. Widzimy nauczanie Kościoła, które jest wreszcie poświęcone osobom starszym, o tym też mówiliśmy, że osoby starsze są prorokami dla młodych marzycieli. Młodzi marzyciele to ludzie, którzy biegną, ale starsi wiedzą dokąd. Już przebiegli spory szmat życia i wiedzą, że na tej drodze można się przewrócić, można sobie zrobić krzywdę. I oczywiście myślę, że nie uchronimy wszystkich młodych przed różnego rodzaju wypadkami, błędami. Natomiast możemy im doradzić w wielu kwestiach pod jednym warunkiem, że ci młodzi na swoich warunkach będą te osoby starsze uważały za swoje autorytety. Odniosę się tutaj do tego, co mówiliśmy w przypadku młodych, gdy mieliśmy razem z księdzem profesorem nasz program, gdy mówiliśmy o tym, że młodzi sami sobie te autorytety wybierają. I byłoby dobrze, gdyby też ci seniorzy, osoby starsze, takimi autorytetami dla młodych ludzi byli. Zatem, drodzy Państwo, zapraszamy Was do rozmów, zapraszamy do dzielenia się swoim świadectwem, do pokazania też, czym dla Was jest starość. Może też macie jakieś obawy z tym związane. My celowo próbujemy pokazać starość jako perspektywę radosną, szczególnie walcząc z takim funkcjonującym w kulturze masowej przekonaniem, że starość jest brzydka, że starości trzeba się bać, że starość jest czymś, przed czym trzeba uciekać, przez różnego rodzaju operacje plastyczne, zabiegi upiększające, żeby, broń Boże, żadna zmarszczka czy siwy włos nas nie definiowały. My chcemy pokazać, że starość może być piękna nie przez wygląd, nie przez zewnętrzne oznaki, tylko właśnie przez to, że można być cały czas młodym duchem, można cały czas być bardzo wartościową osobą, która naprawdę ma jeszcze wiele do powiedzenia i wiele do wniesienia tak w Kościele, jak i właśnie we wspomnianym społeczeństwie, czy jak to nazwiemy w naszym programie, w szeroko rozumianej demokracji.
To ksiądz Krzysztof Mętlewicz, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękujemy za to resume, podsumowanie tej pierwszej części naszego spotkania. Spoglądając również w ten wymiar społeczny tego tematu, o którym dzisiaj mówimy, starości, to widzimy, że chociażby struktura naszego społeczeństwa się zmienia i osób starszych przybywa. Przybywa również domów opieki dla seniorów. Niejednokrotnie już nasze rodziny nie są rodzinami wielopokoleniowymi, jeśli chodzi o tę przestrzeń naszego domu czy mieszkania. Często no właśnie osoby starsze również, czy to z własnej woli, wybierają właśnie taką formę spędzenia tej jesieni swojego życia. Również i ten wymiar chociażby odchodzenia. Pamiętamy pewnie starsze pokolenia, że śmierć, przechodzenie przez bramę śmierci było czymś bardzo oczywistym w przestrzeni naszych domów, naszego codziennego życia, bo osoby starsze odchodziły w przestrzeni rodzin. Dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. Zatem i również kolejny aspekt, to też zostało zasygnalizowane, niekiedy uciekanie od tej starości, takie może nawet bronienie się przed starością w tej dzisiejszej dobie pewnego rodzaju kultu młodości, sprawności, to wielu broni się przed tym, czy tą jesienią życia. Spoglądając na tę panoramę, księże profesorze, jaka perspektywa przed tą rzeczywistością, jaką jest starość w naszym społeczeństwie?
No tutaj dziękuję Krzysztofowi, bo rzeczywiście poruszył te istotne elementy z naszej audycji telewizyjnej. Dziękuję za to podkreślenie tego piękna starości. Ale najpierw spróbujmy wpisać w ogóle w życie człowieka przemijalność, bo my sobie mało z tego zdajemy sprawę, że rodząc się już zmierzamy ku ostatecznemu celowi życia, czyli ku śmierci, która dla jednych będzie końcem wszystkiego, dla innych przejściem do innego życia. Śmierć, która nie kończy. Ale w tej przemijalności pojawia się drugi termin, który też staraliśmy się w jakiś sposób pokazać, czyli tak zwana finalizacja życia, finał. Znamy to z terminologii sportowej, że każda droga ma jakiś cel. Wiemy, że finał to jest ten moment, który niejako tę drogę zwieńcza. Możemy więc w przemijalności zobaczyć, że życie człowieka jest pewnym kontinuum. I jest takie stwierdzenie, że każdy chce żyć długo, ale nikt nie chciałby starości, czyli kiedy młodzi myślą o długim życiu, to myślą, że zawsze będą w pełni sił, w pełni zdrowia, w pełni dyspozycyjni, w pełni niezależni i przychodzi moment, kiedy pojawia się ta pierwsza refleksja w tym wieku biologicznym, to jest właśnie rok życia około 50. To jest moment, w którym nasz organizm już zaczyna dawać pewne sygnały o tej przemijalności. Zaczynamy odczuwać niektóre objawy fizycznych ograniczeń, zmienia się gospodarka hormonalna w organizmie człowieka, zaczynają się pewne procesy też chorobowe, pierwsze symptomy takiego już zmęczenia, takiego stanu, w którym wydaje się, że będziemy potrzebować pomocy. I to wszystko pokazuje nam, że mimo to, że dzisiejszy świat chciałby o starości i śmierci w jakiś sposób zapomnieć, widać to zwłaszcza w kulturze prefiguratywnej, czyli w kulturze, w której rządzi młodość, rządzi ideał, jakim jest życie człowieka aktywnego bardzo, przede wszystkim zawodowo, niezależnego, wolnego, cieszącego się życiem, mobilnego, w którym to ideale życia nie ma miejsca na takie spowolnione reakcje osoby starszej, nie ma miejsca na taką refleksyjność, nie ma miejsca na mądrość, którą chcieliby się starsi dzielić. Czyli w kulturze prefiguratywnej, która była poprzedzona kulturą kofiguratywną, a punktem wyjścia kultura postfiguratywna, czyli od tego świata, w którym starsi byli autorytetami, byli przewodnikami w życiu rodzinnym, społecznym, byli taką ostoją tradycji i mądrości, na naszych oczach dokonało się przejście do kultury, w której osoby starsze zostały przesunięte w tej hierarchii życia społecznego na, w cudzysłowie, margines. No oczywiście to sprawia, że no, osoby starsze poczuły się w jakiś sposób wykluczone, ale spróbujmy też dostrzec tempo zmian, jakie się dokonują. Tutaj mieliśmy w części telewizyjny telefon od pana Jerzego ze Stanów Zjednoczonych, który mówił, że w Ameryce ludzie starsi są bardzo, bardzo aktywni. I społecznie, i kulturowo, może i religijnie nawet. Otóż przywołajmy tu pewną ważną informację. W Stanach Zjednoczonych w ciągu XX wieku przeciętna długość życia wydłużyła się z około 50 lat do około 75 lat u mężczyzn i 80 lat u kobiet. Zobaczmy, z jakim zjawiskiem w ciągu jednego wieku mamy do czynienia. To jest wynik skoku cywilizacyjnego. Czym to mogło być spowodowane? No przede wszystkim poprawą warunków życia człowieka, rozwojem medycyny, dostępu do nowoczesnych procedur medycznych, ale też takie prozaiczne wynalazki, jak na przykład kanalizacja założona przede wszystkim w ośrodkach miejskich, które podwyższały poziom higieny, a jednocześnie ograniczały zachorowania w skali masowej, bo wiek średni życia człowieka oblicza się nie tylko wiekiem śmierci człowieka dorosłego, ale też uwzględnia się właśnie śmierci dzieci, które też w tamtych czasach często umierały z powodu właśnie chorób, które w tamtym czasie były nieuleczalne. Ja nawet tu przytoczę takie ciekawe dla mnie dane, bo one nam pokazują, w jakich czasach my żyjemy. Otóż z badań naukowców wynika, że na przestrzeni liczonej tak od V do XV wieku wzrost długości życia w Europie wydłużył się zaledwie o 3 lata. Od V do XV, czyli przez 10 wieków. Następne 300 lat przyniosło wzrost o kolejne 5 lat, ale w wieku XIX średnia długość życia na Ziemi wydłużyła się już o 15 lat, a w samym wieku XX, tutaj podawaliśmy te dane z Ameryki, o około 30 lat. Dlaczego o tym powinniśmy pamiętać? Dlatego, że dzisiaj starość stała się ważnym elementem życia społecznego i naszej demokracji. To jest nie tylko tak, jak kiedyś mówiliśmy, że to właśnie osoby starsze, które odczuwają już to ukierunkowanie życia na finał, jakim jest śmierć, odkrywały w sobie potrzeby religijne i to one były uczestnikami życia religijnego i one zaznaczały przede wszystkim swoją obecność w duszpasterstwie Kościoła. Otóż to nie jest do końca tak, bo dzisiaj, jeśli osoba starsza kiedyś umiera w ciągu 50 lat, bo taką osiągała taki wiek, dzisiaj żyje do 80 roku życia, to zobaczmy, że ten czas, on jest też zagospodarowany nie tylko w Kościele, życia człowieka, bo nadal te potrzeby u osoby starszej występują, ale też w życiu społecznym. To jest związane z aktywnością zawodową, to jest związane z pełnieniem różnych funkcji społecznych, to jest związane z wizją rodziny, która przechodzi też proces takiej atomizacji i staje się taką rodziną nuklearną, czyli jednopokoleniową, a osoby starsze żyją we własnych domach, własnych mieszkaniach, własnym życiem, często z wyboru w domach bardzo nowocześnie urządzonych opieki społecznej, w której otrzymują zaopiekowanie. Mówię o tym, bo być może za mało to wybrzmiało w naszej audycji telewizyjnej, żebyśmy sobie uświadomili, że starość to nie jest wiek zniedołężnienia, to nie jest wiek, w którym człowiek umiera w kawałkach, już tak czuje, że ta śmierć powoli na niego wchodzi poprzez choroby, poprzez złe samopoczucie. Tylko człowiek starszy w dzisiejszym pojęciu może być do końca człowiekiem aktywnym. I zupełnie nowe możliwości człowiekowi starszemu stwarza świat wirtualny. Coraz więcej ludzi starszych szuka możliwości zdobycia kompetencji, umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami. Czyli w kulturze prefiguratywnej to nie jest tak, jak kiedyś było, że to młodzież czy dzieci nawet uczyły swoich dziadków posługiwania się pilotem, komórką. Dzisiaj z racji intuicyjności aplikacji, sprzętu, który wykorzystujemy, ludzie starsi sobie coraz lepiej w tym świecie zaczynają radzić. Też z pomocą różnych form aktywizacji ich życia, poprzez kursy, poprzez koła gospodyń wiejskich na wsi, poprzez kluby senioralne, poprzez uniwersytety otwarte, uniwersytety ludowe, uniwersytety trzeciego wieku i tak dalej, i tak dalej. Mamy więc świat ludzi starszych, którzy naprawdę mogą nam cały czas pokazywać piękno swojego życia poprzez bogactwo, które zdobyli, poprzez mądrość, poprzez doświadczenie. W audycji telewizyjnej tylko tak napomknęliśmy o tym, że osoby starsze można traktować jako kapłanów. Otóż kapłan, używamy też pojęcia prezbiter. Prezbiter na język polski przetłumaczone słowo to jest starszy. Czyli to jest ktoś, kto był powołany przez wspólnotę do tego, żeby jej przewodzić. Jeśli pojmiemy rodzinę jako taki kościół domowy, to rzeczywiście osoby starsze stają się tam starszymi, czyli takimi kapłanami. Kapłanami, którzy potrzebują tego, żeby cały czas funkcjonować w bardzo bliskich relacjach. I to jest pierwsze ich zadanie, żeby promować rodzinę jako wspólnotę, w której tworzą się podstawowe relacje, których najbardziej człowiek potrzebuje. I można by powiedzieć, że dla Kościoła i dla społeczeństwa osoby starsze to tacy strażnicy pełnowymiarowej rodziny, czyli rodziny budowanej na związku mężczyzny i kobiety, którzy przekazują dar życia i tworzą wspólnotę, w której można wychowywać, spełniając podstawowe potrzeby dzieci i formować młodzież. Czyli to jest takie pierwsze zadanie tych osób starszych w rodzinie. A drugie to jest w społeczeństwie. I tutaj też odwołam się do głosu pana Jerzego ze Stanów Zjednoczonych, który mówił, że osoby starsze nie mają się czym pochwalić, bo żyły w czasach często obciążonych systemem zniewolenia, totalitarnym, niedemokratycznym, czy żyli w biedzie i teraz nie będą o tym opowiadać młodemu pokoleniu, że takie czasy były, kiedy oni byli młodzi i musieli się dorabiać. To nie o to chodzi. Ja myślę, że starsi w społeczeństwie są strażnikami pamięci zbiorowej tradycji. Jeśli chcemy budować zdrowe społeczeństwo, to budujemy je na tych wartościach, które przejęli nasi przodkowie, czyli najpierw rodzice i dziadkowie, ale też, kiedybyśmy głębiej wchodzili w naszą historię, nasi pradziadkowie, prapradziadkowie i tak dalej. To jest też kontinuum. To jest też trwałość pewna, ciągłość, która sprawia, że tradycja jest przekazywana i sprawia, że my odczytujemy właściwie swoją tożsamość i potrafimy też właściwie ukształtować swoją osobowość. Możemy więc powiedzieć, że osoby starsze, zarówno w rodzinie, zarówno w społeczności, a przede wszystkim w kościele, to jest ogromne bogactwo. I no też już podsumowując, bo ja akurat odpowiadałem panu Jerzemu, więc też uzupełnię, że my, pan Jerzy użył słowa, że lukrujemy starość. Nie, my chcemy pokazać, że starość jest czymś pięknym i radość starości polega na tym, że kto czuje się szczęśliwy, ten zawsze jest młody. I też takie powiedzenie, to już Sokrates wymyślił i ja tylko powtarzam, że nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha, czyli serce człowieka starszego, jeśli ukształtowane będzie na miłość taką ofiarującą się, czyli oblatywną, zawsze będzie ogromnym darem dla rodziny, dla kościoła, dla społeczeństwa.
O czym mówił ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy księdzu Krzysztofowi Mętlewiczowi za również podsumowanie tej pierwszej części naszego spotkania. 22 na zegarach, zatem czas najwyższy, aby zaprosić naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Osoby starsze w Kościele i w demokracji, można to uczynić telefonując pod numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55. Z kolei z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200. Dużo było również i mowy o przeżywaniu starości poza granicami naszej ojczyzny. To ze względu na doświadczenie jednego z naszych radiosłuchaczy, widzów, pana Jerzego, którego pozdrawiamy serdecznie. Również zapraszamy Polonię, Polaków rozsianych w różnych zakątkach globu do podzielenia się swoim doświadczeniem przeżywania jesieni życia. Numery kontaktowe: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Spoglądając na naszych gości w studio, tak, no, widać pierwszy siwy włos, tu nie wiem, pana księdza profesora, czy już się pojawił taki pierwszy siwy włos, księże profesorze?
Nie jeden. I wcale nic nie staram się robić, co by zmniejszyło ich ilość, więc tak. Uważam, że to też jest jakaś oznaka tego piękna starości, że się zmieniliśmy.
A u księdza Krzysztofa?
No, pojawiają się pierwsze oznaki. Zresztą ja wychodzę z założenia, tak jak już profesor wspomniał, nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że siwe włosy są zaszczytną koroną i świadczą o mądrości. Więc dobrze, że je mamy w takim razie, że te siwe włosy się pojawiają. No i rzeczywiście, no, im bardziej w las, tym więcej drzew będzie, podejrzewam. I myślę, że im dalej w życiorys, tym bardziej te siwe włosy będą o sobie dawać znać, ale nie ma co się wstydzić. To one są czymś pięknym, pięknym objawem, więc jak najbardziej. No to idziemy w przód.
Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, może szczególnie właśnie tych już z co najmniej pierwszym siwym włosem, o którym śpiewa również Maria Koterbska.
Lato wolno płynie przez jesienny pał. Z dala ktoś na mandolinie kołysankę gra. Chodźmy, miły, pod nasz stary dom, jakże kocham ciepło twoich rąk. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłam dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i muszę wyznać, że ten widok wzruszył mnie ogromnie. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałam ciebie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Caluję pierwszy siwy włos, co błysnął na twej skroni. Tak piękną mamy jesień, miły, cichą i pogodną. Spójrz, jak bawiego lata płynie srebrna nić. Jak obłoki dwa łabędzie przecinają stan. Człowiek zawsze wracać będzie do lirycznych spraw. Chodźmy, już się kryje słońca blask, w domu cisza oczekuje nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłam dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i muszę wyznać, że ten widok wzruszył mnie ogromnie. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałam ciebie. Pamiętam każde słowo, każde żyty uśmiech twój. Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy moc na miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co błysnął na twej skroni. Tak piękno mamy jesień, miły, cichą i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić. Ostudzi ludzkich serc, gdy moc na miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co błysnął na twej skroni. Tak piękno mamy jesień, miły, cichą i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić.
Pierwszy siwy włos śpiewała Maria Koterbska. 7 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Osoby starsze w Kościele i w demokracji to temat, który podejmujemy. A naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW oraz ksiądz Krzysztof Mętlewicz, doktorant tegoż uniwersytetu. Halo, bardzo proszę. Halo? Halo, halo? Czy się słyszymy?
Halo?
Nie chciałbym...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Londynu.
Witam pani Barbaro.
Chciałabym przytoczyć na takie dwa może krótkie świadectwa, że do końca powinno się być w miarę użytecznym. Z tym panem, którym właśnie mówię, znaliśmy się poprzez mego męża, który był też jak on więźniem PRL-u politycznym. Jeszcze na święta Bożego Narodzenia składaliśmy sobie życzenia, by jak najdłużej czuć się potrzebnym. A za parę dni w Sylwestra odszedł niestety do pana. Pan Eugeniusz Siemaszko, pochodzący z Wilna, bydgoszczanin, spędził 10 lat w stalinowskich więzieniach. 3 miesiące czekał na wykonanie na nim kary śmierci. Zanim wskutek amnestii wyrok został zamieniony na 15 lat więzienia. Przyszedł wówczas, że jeżeli wyjdzie tego cało, poświęci swoje życie upamiętnieniu historii. Dotrzymał słowa. Jego życie mogłoby posłużyć za scenariusz filmu, a działalność po 1956 roku za wzór organicznej, patriotycznej pracy. Z panem Eugeniuszem Siemaszko rozmawiał Paweł Skutecki. I tu właśnie mówi: mam ponad 80 lat. Żona mnie czasem namawia, żeby już skończyć z pracą, ale dla mnie to życie. Oczywiście na większość przedsięwzięć nie ma pieniędzy. Pukam, gdzie się da i czasem się udaje pozyskać parę złotych na wystawę, wydanie książki albo pomoc dla Polaków w Wilnie. Oni czują się dzisiaj opuszczeni przez polski rząd i mają rację. Było to przed rokiem oczywiście 2012. Patriotyzm to nasz wspólny obowiązek. Dla mnie liczy się człowiek, a drugie służyć społeczeństwu. Społeczeństwo, wychowywać młodzież. To jest podstawa. Mam wyjątkowy zbiór listów związanych z Bydgoszczą, pochodzących z XVIII-XIX wieku. Chciałem je sprzedać miastu i kupić przynajmniej te kilkadziesiąt mundurków dla harcerzy. Zawiózł je, mając ponad prawie 90 lat. Chodzi o wychowanie, żeby młodzi ludzie nie musieli się spotykać na fajce i pić gorzałem. Zwróciłem kiedyś uwagę grupie dziewcząt, które używały takiego języka, że uszy więdły. Usłyszałem wiązankę. Och, jakie to bolesne. Póki Bozia da rok, dwa pożyć, chcę jeszcze coś zrobić dla młodych ludzi. To jest to pierwsze świadectwo. Nie wiem, czy jeszcze mogę to drugie takie króciutkie.
Proszę, proszę, pani Barbaro.
Halo?
Proszę, pani Barbaro, jak najbardziej.
Tak. Bo to jest znowuż tak właśnie też z takiej starszej osoby. Bóg mieszka w moim koszyku. Takie to świadectwo. Upłynęło już wiele lat. Jak skończyłem szkołę średnią. Jednak pewna praca domowa na zawsze została w mojej pamięci. Moja klasa miała napisać o kimś po 70. Postanowiłem więc odwiedzić dom spokojnej starości. Poszedłem prosto do biura. Wyjaśniono miłem, co zadano mi w szkole. Dyrektor skierował mnie do pokoju numer 6. Na fotelu siedziała staruszka, pochłonięta robieniem na drutach. Spojrzała z nad robótki i przymrużyła oczy. Jestem uczniem liceum, powiedziałem nerwowo. Mam napisać wypracowanie. Wejdź, mruknęła i wróciła do swojej robótki. Co to będzie? Spytałem. Bóg mieszka w moim koszyku, odpowiedziała. Przebiegłem wzrokiem pokój, zajrzałem do jej koszyka, tak na wszelki wypadek, gdybym miał dostrzec tam Boga. Modliłem się, żeby przyszedł i naprawdę się zjawił. Kobieta wróciła do swojej robótki. Jakie zrobiła na tobie wrażenie? Zapytał mnie dyrektor. Myślę, że nie jest całkiem normalna. Nie, była, kiedy do nas przyszła, powiedział dyrektor. Umarł jej mąż i została sama. Podszepnęłem jej, żeby modliła się o spokój i usłuchała mojej rady. Parę miesięcy później któraś z pracownik nauczyła ją robić na drutach. Po pół roku zaczęła wszystkim robić na drutach skarpetki. Stała się ulubienicą wszystkich mieszkańców z okolicy. A teraz pytałem, cóż teraz? Ma już ponad 90 lat i jest chorowana, ale ciągle jeszcze może robić na drutach i jej życie wypełnia spokój. Mówi tylko, to jedno Bóg mieszka w jej koszyku. Kilka tygodni później przyszła do mnie paczka. W środku znalazłem przepiękny brązowy sweter, który pasował na mnie jak ulał. Do paczki dołączony był krótki list od dyrektora spokojnej starości. Drogi Krzysztofie, ta pani, którą u nas poznałeś, prosiła, żebym przesłał ci ten prezent. Pomyślałem, że przyda ci się odrobina Boga, żeby cię chronił od chłodu. Zmarła 3 dni temu. I była szczęśliwa. No to już wszystko serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
Dziękujemy również pani Barbaro i w nawiązaniu do tej pierwszej historii, którą pani przytoczyła, również i pani dziękujemy za pani zaangażowanie tam w Londynie, za prowadzenie koła przyjaciół Radia Maria. No i cieszymy się na to nasze spotkanie układkowe na Patnej. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę.
Pani Barbaro, ja chcę podziękować za dwie rzeczy. Po pierwsze za to, że pani, rozumiem, jako też osoba w podeszłym wieku, nie chcę wnioskować po głosie, ale podejrzewam, że pani też niejedno w życiu już przeżyła i będąc w Londynie też pani widzi, jak bardzo ważne jest świadectwo osób starszych. Cieszę się, że pani sama daje piękny przykład, że pani te świadectwa zbiera, że pani nimi żyje, że dla pani one też coś znaczą. To jest pierwsza rzecz, za którą chcę podziękować, a druga właśnie za te dwa piękne, wzruszające wręcz przykłady. Pierwszy właśnie, że ten pan Geniusz był takim pięknym świadkiem wiary, pięknym świadkiem patriotyzmu również i że praktycznie całe swoje życie poświęcił na to, szczególnie to życie w wieku starszym, aby pomagać młodzieży, aby właśnie odciągać ich od używek, aby pokazywać im piękny przykład patriotyzmu, który nie jest tylko słowem, ale jest też podstawą życia. I myślę, że w przypadku pana Eugeniusza jego postawa, jego zaangażowanie mówiły głośniej niż jego deklaracje i cieszę się, że ten przykład starości pani pokazała. No i no, ten rozkładający na łopatki przykład tej pani robiącej na drutach, no i tego Krzysztofa, mojego imiennika, który ją odwiedza i tego swetra. No rzeczywiście Bóg mieszka w naszych koszykach, Bóg mieszka w wielu inicjatywach, które podejmujemy. Właśnie ważne jest, żeby jednak w swoim życiu, szczególnie w wieku podeszłym, odkryć te swoje robótki ręczne, odkryć te swoje druty, odkryć te swoje małe koszyczki, w których możemy, w które możemy wlać dobro. Zobaczyć, że jeszcze w moim wieku, pomimo 90, 80, 100 lat, nadal mogę coś dobrego uczynić, coś dobrego powiedzieć, być ważną osobą dla kogoś, nawet jeżeli tak w perspektywie materialnej, ekonomicznej, no nie robimy jakichś rzeczy wielkich, bogatych, tych drogich, kosztownych, ale to, co jest bezcenne, to jest miłość, dobro. Te rzeczy, które możemy wykonywać po prostu, bo kogoś szanujemy, czy nawet bez jakichś większych uczuć wobec tej osoby. I myślę, że tak się też spełniają słowa Ewangelii, że nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje dla przyjaciół swoich. I to oddanie życia w tym przypadku pani robiącej na drutach, no jest wprost streszczeniem Ewangelii. Więc widzimy, że nawet w takim domu spokojnej starości można znaleźć piękne kwiaty, piękne owoce też takiego wieku starszego, bo rzeczywiście starość jest jesienią życia, a jesień, jak widzimy za oknami, bywa różna, ale chcemy się skupić na tej jesieni, która jest piękna, gdzie właśnie szum liści, gdzie właśnie delikatny wiatr, gdzie piękne, ciepłe słońce nadal nas dotyka, a taką starość wierzę, że wielu z nas przeżywa. I dziękuję za te świadectwa, bo też myślę, że naszym słuchaczom, tym, którzy przeżywają swoją starość lub będą ją przeżywać, jest potrzebne takie umocnienie w przekonaniu, że każdy niezależnie od wieku ma coś dobrego do wykonania.
Serdecznie dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Na szczęść Boże, Marcin z Podlasia.
Witam, Panie Marcinie.
Mam takich, no ja jeszcze nie jestem, można powiedzieć, że jestem w wieku średnim, ale mam takich kilka spostrzeżeń i właśnie kiedyś jako też młody chłopak miałem okazję właśnie jako ratownik medyczny sporo rozmawiać z ludźmi, którzy właśnie tam opowiadali o czasach tych wojennych, czy właśnie później jak te powojenne, z jakimi problemami się zmagali, jak sobie z tym radzili. To było bardzo wiele fajnych takich opowieści i właśnie też takich nauk, jak się zachowywali i co było dla nich ważne. I akurat sporo jest fajnych ludzi, którzy przekazują te właśnie wartości, ale też jest sporo, tak jak właśnie ze znajomymi bardziej rozmawiam, bo ja akurat miałem takie szczęście, że moi dziadkowie już nie żyją, ale że jak się pytali, co robię, jakie mam plany, to nie to, że próbowali, nie wiem, jakoś odwieść mnie od tego, albo nie wiem, zniechęcić. Może też miałem takie szczęście, że jakby nie potrzebowałem ich pomocy. O, że po prostu nie to, że no nie potrzebowałem ich pomocy. I tak jak teraz czasami rozmawiam ze znajomymi, to właśnie mają takie przykre doświadczenia. Mianowicie to się wiąże chyba z tym, że tak jak było kiedyś, że dzieci i ryby głosu nie mają. I właśnie dzieciaki przychodzą, nieważne, że ten dzieciak ma już, nie wiem, 20, 30 czy 40 lat i przychodzą, mają jakiś, może nawet się wydaje fajny pomysł, to rodzice czy tam dziadkowie, jeżeli coś tam od nich zależy, to od razu nie i koniec. I tutaj mam takie dwie dość smutne, dwa smutne przykłady. Jeden to taki, że znajomy, gdy odziedziczył, no rodzice przepisali na niego gospodarstwo. Tam, nie pamiętam, świnie chowali, czy coś tam, jakieś zwierzaki. I rodzice po tych wszystkich latach pracy pojechali sobie na wakacje. A on pierwsze co, jak oni wyjechali, to tak, wszystkie tam ten inwentarz sprzedał i od razu przebudował dom. I teraz ma naprawdę piękny dom, stać go na wiele rzeczy, że pewnie jak ci rodzice wtedy by sprzedali to gospodarstwo, to by nie było ich na to stać, na co go stać. No biznes tak rozkręcił, że hej, i mówi, jest jedna rzecz. Od 15 lat to co, że żyję dobrze ziemi, mówi, mam dwa razy tyle niż miałem i mówi, co z tego, jak od 15 lat nie mam rodziców. I też mamy taką w rodzinie ciotkę, która mówi, że nie daje rady się opiekować domem, może by wam go oddała, ale dopiero po mojej śmierci możecie cokolwiek tam zrobić, bo mi serce pęknie. No dobra, ja rozumiem, to jeżeli ja mam się tym opiekować, to bym chciał z tego korzystać. Fakt, trzeba zrobić remontów, wsadzić sporo kasy i teraz co? Czekać, aż się rozleci, bo daj Boże, ona niech żyje jeszcze jest 50 lat i za 50 lat to już to będzie w ogóle tylko zrównać z ziemią, albo najlepiej to w ogóle tego nie brać, bo jeszcze będzie problem z posprzątaniem terenu. I to jest takie spostrzeżenie, że właśnie często to nawet właśnie widzę, jak się wypowiadają ludzie o rządzących. Fajnie jest, bo dają, ale nie widzą, co zabierają. I tutaj widzę, co daje, ale czasami to jest tak, że to jest większy problem coś dostać, niżeli w ogóle tego nie mieć. I teraz dwa. Ja nie byłem dość długi czas w kościele. Po prostu nie miałem tam czego chodzić. I dzisiaj też jak czasami się zastanawiam, że ludzie się pytają, czemu młodzi nie chodzą. Ja uważam, że to jest bardzo prosty ten. I ja miałem to szczęście, że jakby Bóg mnie zaprosił z powrotem do kościoła w 16 roku. I właśnie przyszła pandemia. I tak jak wielu tam mówi, że się bało, że to. Mieli prawo się bać, ale nie wiem, no jeżeli w dużym kościele mogło przyjść 5 osób, a do marketu mogło iść, nie wiem, 20 czy 50, no to jakie my dajemy świadectwo, że ten nasz Pan Bóg to jest wszechmogący? No chyba nie, chyba bardziej to jest market wszechmogący niż Pan Bóg. Także nie ma co się dziwić, że młodzi wolą iść gdzie indziej niż do kościoła. I tu jest też duży problem i nie wiem, jak to rozwiązać, że właśnie pokazać plusy tego, że nie wiem, na przykład nie cudzołóż czy nie kradnij, a nie, że tylko powiedzieć, że bo to jest grzech. To co takie, to można tam
rozumiem,
można w ogóle tego nie mówić, bo tylko zleją i tyle. I taka ostatnia myśl, bo teraz ostatnio mi się tak praca pozmieniała, że nie zaczynam dnia od mszy świętej, ale ostatnio na mszy świętej przyszła taka myśl, że ci, co nie chodzą do kościoła, albo ci, co, nie wiem, stoją na rogu i żebrzą na piwo, będą szybciej w niebie przede mną i przed tymi, którzy są w kościele na porannej mszy, nie w weekend, tylko w tygodniu. Jest to garstka starszych ludzi, także tutaj to naprawdę trzeba bardzo uważać i oceniać kogokolwiek. Także pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Marcinie. Księże profesorze, prosimy.
Panie Marcinie, bardzo, bardzo dziękuję. To taka widać dłuższa wypowiedź którą Pan wyciąga z głębi serca. I to jest to właśnie zaproszenie do starszych, ale nie tylko, bo jak sam Pan siebie określił, taki wiek dojrzałości Pan przeżywa. I tutaj niekoniecznie musimy dochodzić, co to znaczy ten wiek dojrzałości, bo powrócę do tego, co mówiłem, że życie człowieka to jest ciągłość, to jest droga, to jest pielgrzymowanie, to jest przemijalność, to jest jakaś fala, która nas wznosi. I dzielenie życia na kawałki, właśnie na dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały, pierwsza starość i już sędziwość, czy wiek senioralny, naprawdę tylko nam pokazują, że to etapowanie, ono przechodzi niezauważalnie dla człowieka. Niezauważalnie w tym sensie, że my tej starości nie czujemy, natomiast czują ją inni. I mówiliśmy o tym w audycji telewizyjnej. I chciałbym to jeszcze mocno wyakcentować, żeby właśnie to, co było w pierwszym świadectwie, to, co wybrzmiewa w Pana świadectwie, żeby nikt nie dzielił swojego życia na takie momenty, w których coraz bardziej się posuwa w latach i zdąża do śmierci. Po prostu żyje. To jest taka pierwsza uwaga. Co do Pana pytań, otóż ta krytyczna postawa starszych wobec ludzi młodych, ja bym chciał tu przywołać taką wypowiedź Mickiewicza w Odzie do młodości, że każdy człowiek jest sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Ale tę odpowiedź chciałbym odnieść do Ewangelii, kiedy Chrystus po wyznaniu miłości przez Piotra, już po zmartwychwstaniu, powiedział do niego, do Piotra, że gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. A gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Otóż opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. To jest obraz młodego człowieka, samotnika, dla którego relacje nie mają takiej wartości, na jaką one zasługują. Opasywałeś się i sam i chodziłeś, czyli ta wolność nas niejako określa w tym okresie młodości i w wieku dojrzałym. I wtedy nie doceniamy tego, co otrzymujemy od drugiego człowieka, czy w ogóle od wszystkich innych ludzi poza nami. Natomiast te słowa, gdy się zestarzejesz, a inny cię opasze i poprowadzi, gdzie nie chcesz, to jest właśnie obraz, oprócz tu wszystkich teologicznych, nie chcę wchodzić w interpretację teologiczną, to jest obraz człowieka starszego, którego wolność ukierunkowała się na relacje z drugim człowiekiem. I najważniejsze jest to, i tutaj bym się zwracał właśnie do tych osób starszych, że poddanie się pod kuratelę drugiej osoby, dużo nawet młodszej, bo to jest często oddanie się pod kuratelę swoich dzieci, nie oznacza utraty wolności, a jedynie pokazuje nową drogę życia w relacji z drugim. Czyli ja bym powiedział tak, że to jest prawda, że niepokoić się o młodych to obowiązek ludzi starszych. To jest prawda. Ale prawdą życiową jest również to, że młodzi niestety z powodu tego, że się sami opasują i chodzą gdzie chcą, niestety, ale lekceważą ten niepokój starszych. I to się później jakoś zazębia, ale dochodzi do pewnego starcia międzypokoleniowego. Ale jak widać, z przemian kulturowych i społecznych coraz mniej osób starszych zamyka się w tym swoim świecie właśnie chronienia wszystkiego, co wiąże im się z pamięcią, z młodością, a otwierają się na młodość innych. I te ograniczenia, które związane są na przykład z przekazaniem majątku, z tym, że mimo emerytury na przykład podejmują dalej różne obowiązki w rodzinie czy społecznie, to jest pewna szansa dla jednych i drugich, żeby się odszukali w tym właśnie obszarze, który ich łączy. I tu chcę powiedzieć tak, że starość trzeba umieć wychowywać, czyli okazywać tyle cierpliwości osobom starszym przez młodych, co rodzice okazywali cierpliwości w wychowaniu dzieci. Wystarczy tylko to zauważyć, żeby wymienić się tym samym poziomem cierpliwości. A trzecia rzecz, ja się z panem zupełnie zgadzam, że ci, którzy naprawdę dają niby takie powody do tego, żeby traktować ich jako lepszych od tych, którym się w życiu nie poszczęściło, to nie jest ewangeliczne. Nikogo nigdy w żadnej sytuacji nie wolno oceniać, a już naprawdę wielkim bólem i tragedią osobistą jest to, kiedy kogoś osądzamy i go w jakikolwiek sposób dyskryminujemy.
Dziękujemy. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Na zegarach 22:32. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże, Halina z Krosna. Ja chciałam tu nawiązać jeszcze za czasów PRL-u. Była taka tendencja, bo później podsumowywano, że było ocenzurowane wydawanie jakichkolwiek opracowań czy jakichś książek na temat wspomnień ludzi starszych. Było po prostu to, jak to się mówi na indeksie, nie mogły wychodzić, było wstrzymane właśnie jakieś refleksy ze strony ludzi starszych. No nie wiem, jakieś być może, że i polityczne mogły być cele, czy w ogóle jeszcze inne. I to jakby hamowało takim działalność, czy aktywność. Aktywność ludzi starszych. No ja też jestem emerytką i wiem, że był organizowany w szkołach takie dla w ogóle opłatki. Od jakiegoś czasu już to zanika, już zanika ta kontakt bezpośredni człowieka z człowiekiem. I to się i przy kościele również tak jest, bo ja pytałam, czy będą jakieś dyskusje, czy na jakieś tematy, a nie są tylko w internecie, przez internetem, ponieważ bezpośrednie dyskusje to trudno odpowiadać i właśnie takie uniki się już stosuje, a to jest bardzo niedobrze. Przez to eliminuje się też rolę ludzi starszych, którzy mają może głębsze myślenie takie i rozmowa na przykład z dziećmi, czy na temat religijny. I to też jest utrudnione, dzieci jakoś czy hamowane są przez rodziców, no to trzeba też zwrócić uwagę na kontakty w rodzinie. Wiadomo, że teraz wychowanie jest, młodzież tylko zainteresowana jest tym internetem, więcej właśnie siedzą i interesuje ich to, co jest właśnie w internecie, te wiadomości wszystkie, natomiast nie ma takiej chęci do usiąść spokojnie i porozmawiać, czy ze starszym człowiekiem, czy z babcią, czy z dziadkiem. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo właśnie tu jest ten problem, że zanika właśnie takie kontakty bezpośrednie z ludźmi. Ludzie się alienują. alienacja jest w sferze sąsiedzkiej i nawet w takich towarzyskie, nawet znajomych, to bo to nie ma czasu czy coś i później wynikają różne sprawy, no jak potrzeba komuś coś, no to wtedy no to kontaktują się. Natomiast takie właśnie dla kształcenia jeszcze umysłu i intelektu, rozwoju, no potrzeba, żeby ludzie więcej rozmawiali, a to zanika, bo ja oczywiście zakłada się te dla seniora, te kluby czy coś, ale to znaczy takie trochę pobieżne jest, tam jakieś ciągle ta gimnastyka, czy jak ktoś coś robi, no to jest dobrze na szydełku, ktoś lubi to i w tym się po prostu realizuje. Ale potrzebna jest też ta rozmowa, ale kiedy wchodzimy na głębsze tematy, że trzeba podyskutować, skrytykować czy coś, to wtedy się alienuje takie osoby. Ja chciałam na to zwrócić uwagę, bo ja w swoim środowisku to mam, zauważyłam i to nie jest dobre. I jeżeli kogoś, ktoś ma głębsze jakieś przemyślenia takie krytyczne, to wtedy się pokazuje, a stara baba to ona tam swoje fochy ma. O to chodzi, że tu jest takie złośliwe podejście. I na to, bo to jest wynika z natury ludzkiej, taka złośliwość, że jak się kogoś chwali, no to jest dobrze wszystko, tacy, ale jak się zwróci już uwagę, to wtedy się no, takiego człowieka odpycha. I to trzeba coś, to tutaj właśnie ta pandemia, tutaj było wspomniane, bardzo dużo złego zrobiła. Odsunęła nas od siebie i to już zostało, to jest ciężkie, będzie do przezwyciężenia, bo to się odczuwa nawet. Szczęść Boże. I proszę o reakcję.
Bóg zapłać, pani Halino. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, ksiądz Krzysztof Mędlewicz.
Pani Halino, reakcja już płynie. Otóż moja reakcja jest jak najbardziej bardzo pozytywna na pani telefon i pani apele. Wspomniała pani na temat czasów PRL-u. No, nie są to dla mnie czasy bliskie, tym bardziej, że ja urodziłem się w 92 roku. To już dla mnie jest czas trochę zamierzchły, ale jedna uwaga dotycząca tego jest na pewno ważna. Skoro blokowano wspomnienia osób starszych, może być to oznaką tego, jak ważne te refleksje były. Jak dla młodych ludzi te refleksje nierzadko pewnie sięgające w jakieś czasy dobrej, pięknej historii, nie totalitarnej, nie komunistycznej, były ważne i piękne i byłyby może taką dobrą okazją do dobrej rewolty, w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Natomiast pani zauważyła bardzo ważną kwestię dotyczącą osób starszych, że każdy człowiek, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, w jakim okresie, on potrzebuje drugiego człowieka. I jeżeli człowiek alienuje się w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i rzeczywiście żyje tylko w tak zwanym swoim sosie, proszę wybaczyć kolokwializm, wtedy wszystko wydaje się być dobre, doskonałe i nie ma nawet możliwości własnego rozwoju. I tu pani zauważyła słuszną rzecz, bo gdy człowiek rozmawia z drugim człowiekiem, po pierwsze, ma prawo wyartykułować i przygotować swoje zdanie, a po drugie, ma też okazję, by usłyszeć zdanie inne. I wtedy też jego zdanie się bardziej klaruje, kształtuje. Czasem nawet ta konfrontacja doprowadza do pewnego kompromisu, do zmiany poglądów, do uznania racji po drugiej stronie, co jest bardzo rozwojowe dla intelektu. I ma pani również rację z tym, że dyskusja w internecie nierzadko jest tym samym, co dyskusja w świecie rzeczywistym. Biorąc pod uwagę pewną dysproporcję, która jest obecna również w badaniach GUS-u, gdzie tylko 57% osób starszych ma dostęp do internetu, podczas gdy młodzi ludzie praktycznie w całości, w większości zdecydowanej ten dostęp mają, więc już na linii startowej dyskusja młodego człowieka z osobą starszą w internecie no, byłaby niewspółmierna, bo jest tych, powiem wprost, reprezentantów osób starszych zdecydowanie mniej. Aczkolwiek każda dyskusja jest dobra, o ile dwie strony chcą się spotkać i myślę, że płaszczyzna, świat realny i wirtualny są już kwestią dla mnie przynajmniej drugo, trzeciorzędną. Najważniejszy jest jednak cel, że chcemy rozmawiać, umiemy się słuchać i umiemy też dyskutować nawet na tematy niekoniecznie takie układne, gdzie wszyscy się zgadzamy. No myślę, biada nam, gdyby wszyscy się z nami zgadzali, bo to znaczy, że nie mamy jasnych, konkretnych poglądów. Pan Jezus, gdy głosił Ewangelię, dobrą nowinę, też jakby nie patrzeć są jakimś wyrazem jego jego spojrzenie na świat, no nie było to przyjmowane przez wszystkich, prawda? Więc nasze poglądy też powinny być konkretne, klarowne, no a przede wszystkim też no, mieć jakąś temperaturę, mieć jakiś koloryt, mieć jakiś wyraz. No i tutaj zachęcam rzeczywiście, by też pani Halino skłaniać siebie i swoje środowisko ku takim dyskusjom, które dzieją się chociażby na Uniwersytecie Otwartym, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, żeby również właśnie te intelektualne przestrzenie w sobie rozwijać. I oczywiście jest coś takiego jak Klub Inteligencji Katolickiej, co szczególnie polecam po tym, co pani mówi i po tym, jak pani dzieli się też doświadczeniem swojego środowiska intelektualnego, wykształconego, wnioskuję, że taka inicjatywa, taka perspektywa współpracy z innymi ludźmi na polu naukowym byłaby dla pani na pewno bardzo dobrym ukierunkowaniem. W każdym razie dziękuję za ten głos, dziękuję za te spostrzeżenia, no i oczywiście przełączam się do apelu, który można streścić do trzech słów: rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać.
Ksiądz Krzysztof Mentlewicz. 22:41 na zegarach. Odbierzmy kolejny telefon. Przypomnę czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Osoby starsze w Kościele i demokracji. Bardzo proszę, halo.
Tak.
Prosimy.
Chciałem powiedzieć, że dla współczesnej tej demokracji...
A kto się do nas dodzwonił?
Ludzie starsi są wręcz obciążeni, są niepotrzebni. Dowodem na to jest właśnie legalizowanie w poszczególnych krajach eutanazji. Za kogo, a ja obwiniam za to konkretną osobę i księża się zdziwicie. Otóż to jest moja opinia, że ja winię za to wszystko Gutenberga, bo on wynalazł dróg. Rozpowszechniły się książki, a książka to nic innego jak nośnik informacji, prawda? I się okazało, że ta wiedza, doświadczenie ojca czy starego dziadka jest niepotrzebne, bo ja sobie kupię książkę, ja sobie przeczytam ciekawsze rzeczy, wartościowsze niż to, co wie ojciec czy dziadek. No obecnie takim nośnikiem informacji jest internet, prawda? No i przed wojną, prawda, 3/4 ludności mieszkało na wsi, większość to byli analfabeci. No i dzieci szanowały rodziców i rodziło się też dużo dzieci. Nie? Ja uważam, że dla starszych, to tak też księża mówią, wspominali o domach opieki społecznej, tam popularnie się mówi domy starców, prawda. Ja chciałem powiedzieć, że to muzułmanie tego nie znają. To jest wynalazek chrześcijan, ale tam muzułmanie. Nasi cyganie w Polsce tego nie znają. Cyganowie do głowy nie przyjdzie, żeby oddać swoją mamę, dziadka czy starą ciocię do domu starcy. On to byłoby dla niego wielka hańba. Ja chciałem też powiedzieć, że ludzie starsi to uważają, że tam te emerytury, renty, te trzynastki, to jest takie dla nich, że to jest coś dobrego. Ja uważam, że nie, że ten system jest właśnie zły, bo on niszczy tkankę społeczną, bo ludzie są egoistami. No i tak sobie kombinują, prawda? Kiedy z egoizmu posiadali dużo dzieci, prawda? Bo ktoś się mną na starość zaopiekuje, jak nie syn, to córka, jak nie ten, to drugi. A teraz kombinują odwrotnie. Nie, po co mi są dzieci potrzebne, sobie wolę pojechać na wczasy, tam za granicę i tak dalej, kupić jakiś lepszy samochód, bo na starość państwo się mną zaopiekuje. W ten sposób to właśnie ta tkanka społeczna poprzez ten cały socjal została rozerwana. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Pozdrawiamy również pana serdecznie. Księżu profesorze, prosimy.
Nie poznaliśmy imienia pana.
No, niestety.
Nie zdążył się przedstawić, ale bardzo dziękuję za ten głos. A z uwagą się przysłuchiwałem pana wypowiedzi i tej szybkości przekazywania informacji, bo widać, że to u pana jest taki pogląd bardzo przemyślany i też związany z pewnym prawdopodobnie życiowym doświadczeniem. Ale ja bym chciał tak poszerzyć tutaj kontekst i w odpowiedzi odwołać się do Ewangelii z podróży uczniów Jezusa do Emaus. Znamy tę Ewangelię, kiedy to rozczarowani uczniowie zdążają z Jerozolimy do Emaus i w pewnym momencie przyłącza się do nich podróżny i rozmawiają. Niestety oczy ich były na uwięzi, dopiero poznali go wtedy, kiedy był moment łamania chleba, czyli kolacji, na którą dał się podróżny zaprosić. Otóż ja bym chciał powiedzieć, że młodsi żyją w pewnym zaślepieniu. I to nie tylko na świat ludzi starszych. Oni też są w pewnym sensie zaślepieni swoją młodością przed wartościami najbardziej fundamentalnymi. To są ludzie, którzy chcą eksperymentować, którzy chcą korzystać z własnego doświadczenia, chcą się uczyć na własnych błędach, mimo że później przyznają, że to ich dużo kosztowało. Więc to zaślepienie młodych nie jest niczym niezwykłym, że żyjąc wśród osób starszych nie potrafią do końca z ich bogactwa skorzystać, a tym bardziej nie jest czymś złym. Nie możemy za to osoby młodsze krytykować, osądzać. No, tak po prostu wygląda młodość. Natomiast osoby starsze, stając między tymi zaślepionymi, czyli wokół osób młodych, czynnych zawodowo, takich udzielających się w życiu społecznym, sprawiają czy pełnią taką funkcję Chrystusa, przy którym otwierają się powoli oczy. Tylko że tu był moment jeden. Przy kolacji, łamaniu chleba otworzyły się oczy. A młodzi ludzie po prostu potrzebują czasu. I ja myślę, że te przykłady, które pan podał, czy muzułmanów, czy społeczność cygańską, to są rzeczywiście takie przykłady pewnych kulturowych, mocno zakorzenionych tradycji, które kultywują rodzinę wielopokoleniową, rodzinę, w których to przekazywanie dokonuje się w tym procesie kontaktów bezpośrednich. Ale ja bym chciał tu pana uspokoić i powiedzieć tak, że my chrześcijanie nie musimy tu jakiegoś czuć kompleksu wobec muzułmanów czy wobec społeczności cygańskiej z jednego powodu. Z powodu tego, że dla nas życie człowieka starszego to jest życie prezbitera. Nawiązuję jeszcze raz do tego, co mówiłem. To jest rola, bo tu dyskutowałem przez chwilę z księdzem Krzysztofem, bo to prezbiteros, słowo greckie, tu mnie Krzysztof jednak, co młodość, to młodość, to jest właśnie osoba, która przewodniczy wspólnocie, ale to jest przewodniczy z racji też doświadczenia, a często przede wszystkim doświadczenia płynącego z wieku. Więc kiedybyśmy prawie kapłanem, prezbiterem nazwali osobę starszą w kościele domowym, to jesteśmy dopiero w tym właściwym rozumieniu bogactwa osoby starszej w chrześcijaństwie. Czyli to nie jest ktoś, kto musi mieszkać na co dzień, bo prezbiter to nie jest ten, który mieszka w każdej rodzinie. On jest prezbiterem dla całej wspólnoty. I sprawuje tę opiekę, nie mając często bezpośredniego kontaktu, ale jest prezbiterem. I osoby starsze w rodzinach, mimo że często są to ograniczone kontakty, może nieraz rzeczywiście młodzi przez swoje zaślepienie doprowadzą do takiego dramatu, kiedy to nie starsi decydują, tylko oni, że są skazani w cudzysłowie trochę na dom pomocy społecznej, to może boleć, ale to nie jest na pewno wzór, który preferuje chrześcijaństwo i nam takiego wzorca przypisywać nie można.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Serdecznie dziękujemy. Spoglądając na zegar, 22:49, osoby starsze w Kościele i w demokracji to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jadwiga z Wielkopolski. Ja chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem ludzi starszych, bo sama jestem emerytką już od wielu lat. Jestem jeszcze na tyle sprawna, że potrafię, znaczy jestem mobilna, potrafię poruszać się samochodem, potrafię wiele rzeczy zrobić sama, ale mieszkam na wsi, w małej miejscowości. No i tak, do lekarza 20 kilometrów, do najbliższego sklepu 4 kilometry, do apteki 8. Autobusy w sumie 2 rano, 2 po południu jadą. I my czujemy się naprawdę zupełnie wyizolowani, bo nie mamy, no nie wszyscy mają samochód, nie wszyscy potrafią nim jeździć albo już nie mogą jeździć. No a takie społeczeństwa też są, też takie osoby w tym społeczeństwie jakieś tam miejsce zajmują. Wieś się starzeje, no i po prostu no nie ma. W mieście mogę sobie ewentualnie jechać taksówką, podjechać gdzieś czy jakąś transportem, a my naprawdę jesteśmy odcięci. Nie ma koła seniorów, nie ma nic, absolutnie nie ma nic i wszędzie daleko. Także to tylko tyle i dziękuję bardzo.
Dziękujemy również serdecznie. Bardzo proszę, ksiądz Krzysztof Mędlewicz.
Bardzo wyraźnie podkreślaliśmy z księdzem profesorem, że skoro rzeczywiście starsze osoby są ważną częścią społeczeństwa, to znaczy, że to społeczeństwo też powinno się ich losem niejako przejąć i tymi sprawami, o których pani Jadwiga wspomniała. Myślę, że tutaj na ten problem i rozwiązanie tego problemu, o którym pani wspomniała, czyli brak dostępu do lekarza, sklepu, też taka ograniczona komunikacja, można patrzeć dwutorowo. Myślę, że z jednej strony rzeczywiście mamy na to niejako odpowiedź, bo wiele perspektyw przenosi się do świata internetu. Myślę, że można niektóre zakupy zrobić właśnie tam, wiele rzeczy zorganizować. I ja rozumiem, że może być to pewnego rodzaju abstrakcyjną propozycją dla niektórych osób, bowiem no, według badań tylko 57% osób korzysta w sposób stały z internetu, ale przyszłość myślę, że będzie się kierować ku takim rozwiązaniom. Z drugiej jednak strony według badań statystycznych widzimy, że społeczeństwo w ogóle się starzeje, nie tylko wieś, o czym wspomniała pani Jadwiga, ale wyliczono, że do 2050 roku, będzie około 40% osób starszych tworzyć społeczeństwo polskie. To w praktyce oznacza, że trzeba będzie infrastrukturę także w takich małych miejscowościach dostosować do ich potrzeb. I myślę, że to będzie pewną koniecznością, przed którą staną samorządy, przed którą staną rządzący, wobec czego się będą musieli dostosować, bo mówiąc im wprost, ich wyborcami, ich obywatelami, ich mieszkańcami będą w dużej mierze, jeżeli nie w przeważającej w niektórych przypadkach, osoby starsze. I one same będą mutować się wobec tej sytuacji, którą pani Jadwiga raczyła nam zasygnalizować. Więc dobrze, że pani o tym mówi, bardzo dobrze, że to jest sygnalizowane i że te potrzeby osób starszych są pokazywane, bo rzeczywiście ograniczenia są niejednokrotnie ważną przeszkodą w życiu osób starszych, ale skoro uznajemy ich wartość, tak jak pani mówi, że zajmują jednak ważne miejsce w życiu społecznym, no to wyraźmy to przez to, że naszym postępowaniem, naszą też pomocą infrastrukturalną i komunikacyjną, no do tych osób docieramy w takich prostych przykładach, jak właśnie dojeżdżający autobus, dostępność lekarza. Chociaż z drugiej strony też, pani Jadwigo, tendencja z tego, jeżeli wierzyć badaniom, tendencja idzie w tę stronę, że coraz więcej osób starszych przenosi się do miast, gdzie ten dostęp do lekarza, usług i sklepów jest bardziej możliwy niż na wsi. Oczywiście jestem daleki od tego, by stawiać tak proste rozwiązanie, że proszę się w takim razie przenieść do większej miejscowości, proszę tak tego nie interpretować. Aczkolwiek myślę, że wiele się zmieni w tej kwestii. Myślę, że na plus, no bo rzeczywiście wszyscy staniemy przed tym, że ludzi starszych będzie więcej, a co za tym idzie, ci, którzy są młodsi, którzy są przy samorządach władzy, będą musieli coś w tej kwestii zaradzić. Także ja patrzę na tę perspektywę mimo wszystko z nadzieją, mając świadomość, że kiedyś sam, podobnie jak pani Jadwiga, stanę, daj Panie Boże, przed wizją emerytury i też takiego podeszłego życia, a też no, nie chciałbym, żeby mnie w tej kwestii ograniczała chociażby taka przypadłość jak brak komunikacji czy brak dotarcia do lekarza.
Serdecznie dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
O, jak się cieszę. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
To jest tak bardzo ważny temat.
A kto się do nas dodzwonił?
Krystyna, przepraszam.
Pani Krystyna, czy ja mogę Krystyna, mieć do Pani, czy mogę mieć do Pani prośbę?
Tak.
To prosiłbym o wyciszenie radioodbiornika.
Oczywiście.
Bardzo się cieszę.
Już się zrobiło. Tak, to jest bardzo ważne, bo to jest dla mnie tak ważny temat. Mogę podzielić się swoim doświadczeniem życiowym, jako że zmierzam w kierunku 90. Halo?
Bardzo proszę, Pani Jasno.
Czy ja już mogę?
Jesteśmy już na antenie, prosimy.
Ojej, jak się cieszę. Szczęść Boże dla wszystkich. Ja też już jestem seniorką i wychowałam 4 dzieci. Do czego zmierzam? Najważniejsze, moim zdaniem, skromny, jest dom. Dawanie przykładu w domu. Uszanowanie naszej polskiej tradycji. Od tego chyba trzeba rozpocząć. Na przykład Wigilia. To nie ma dzieci, wnuki i prawnuki, prababcia o to prosi, zostawiają w holu swoje komórki. I później, oczywiście ja wcześniej jeszcze tłumaczę dlaczego, ale tradycja nasza jest bardzo ważna, szacunek dla osób starszych, bo myślę, że jak z tym się wyrasta, to zostaje. Taki na przykład, miałam 58 lat, mama już naprawdę w cudownym wieku, ja już w kierunku 60 zdecydowałam się, naprawdę nie było oszczędności, zdecydowałam się na nadbudowę starego z 37 roku budynku. Boże, to był cudowny pomysł. Już mówię dalej, mama miała opiekę, my pierwsze piętro, babcia na dole. Dalej. Okazało się, to był 2005, okazało się mój mąż Alzheimer, kilka lat chorował. Dzieci na piętrze, my na parterze. I teraz ja na parterze, dzieci i wnuki są u góry i one już wiedzą, że należy się starszą osobą opiekować, a nie oddawać do domu złotej jesieni, jak to niektórzy mówią. Ważne jest utrzymanie naszej polskiej tradycji. Do końca opiekować się starszą osobą. Przepraszam, się troszeczkę rozgadałam, ale to jest dla mnie ważne, bo ja tak przekazywałam dalej dzieciom, wnukom. Mam nadzieję. To znaczy, o właśnie, jestem leżącą od 2 tygodni, nieruszającą się osobą i dziękuję Bogu za to, że odwiedzają mnie dzieci, wnuki i prawnuki, a ja o to nie proszę. One same przychodzą na parę minut zobaczyć babcię i idą do swoich obowiązków. Chciałam się tą moją radością życiową podzielić. Przepraszam. Dobrej nocy i z Panem Bogiem.
Dobrej nocy, Pani Krystyno. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Również. Księży profesorze, proszę bardzo.
Pani Krystyno, no to... Pani świadectwo jest takim, powiedziałbym, myślę, życzeniem, które wyrażę w imieniu naszych słuchaczy, obyśmy nasze 90. rocznice obchodzili z taką świadomością, z taką płynącą z głębi serca radością, którą pani tutaj się dzieli. I to nie tylko z osobami najbliższymi przez to świadectwo i wzruszenie, które pani okazywała w wypowiedzi. To pokazuje, jak mocno dzisiaj można wyjść poza ten krąg rodziny tylko rozumianej jako najbliżsi, krewni, czyli pochodzący z krwi ojca, matki, ale zobaczyli też to pojęcie wspólnoty, o której Jan Paweł II bardzo mocno nauczał w liście do osób starszych. I on podkreślał, że potrzebna jest nam bardzo duchowość komunii. Duchowość komunii, która sprawia, że ja jestem nie tylko darem dla brata, którego obdarowuję swoim bogactwem doświadczenia, swoją mądrością, swoim życiem duchowym, swoją modlitwą. Ale przez to, że ofiaruje się drugiemu, staje się też darem dla samego siebie. Jan Paweł II to pięknie opisał, że osoby starsze powinny umieć docenić tak zwaną cierpliwość oblatywną, czyli taką cierpliwość ofiarniczą. Cierpliwość, która sprawia, że ja nie tylko ofiaruję drugiemu człowiekowi to, co uważam za cenne, to, co uważam za piękne, mądre, dobre, prawdziwe, ale staram się przede wszystkim tym obdarować samego siebie. To ogromne wyzwanie i pani tu daje piękne świadectwo temu, co papież pisał w liście do osób starszych. I powiedziałbym też, że jest to moment tego obdarowywania siebie, który nas no, w taki dojrzały sposób sprowadza do momentu naszej śmierci. Otóż jakby nie patrzeć na starość, to w niej śmierć pojawia się jako element stały. Już nie daleka przyszłość, już nie jakiś nieokreślony koniec. I nawiążę jeszcze raz do tego fragmentu z spotkania Jezusa z uczniami zdążającymi do Emaus. I wydaje mi się, że ta rola ludzi starszych w rodzinie, oprócz tego, że oni otwierają oczy na to bogactwo obecności Boga, to jednocześnie jest to otwieranie samemu sobie przez osoby starsze oczu na spotkanie z Chrystusem, którego przestaje w jakikolwiek sposób się lękać, a oczekuje jak na pójście z Jezusem na ucztę w domu Ojca. I to jest naprawdę niesamowicie ważne w tym pojęciu komunii. To doświadczenie, które starsi potrafią przeżywać takiej radości przygotowywania się na śmierć, przekazywane jest też, chociaż może osoby młodsze okazują się jak ci ślepi, zaślepieni uczniowie, ale ono w nich pozostaje i będą mogli do tego sięgnąć tak, jak do tego sięgają osoby starsze z doświadczenia swoich rodziców i swoich dziadków.
Dziękujemy. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Na zegarach 3 minuty po godzinie 23. Na dnie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, osoby starsze w Kościele i w demokracji. Halo, bardzo proszę. Halo? Halo, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam.
Joanna ze swojego kraju. Chciałam podać receptę na długowieczność. Bez pracy, uśmiechu, dobrych czynów dla innych, a to opieram właśnie na życiorysie mojej matki. Bo gdy 13 dzieci było, ona była najstarsza, 7 się wykształciło przed wojną. A mama ciągle pracowała, ciągle pomagała. No i dlatego tak właśnie wymyśliłam to, że to jest praca, ciężka praca, to zabrana na długowieczność, bo żyła ponad 100 lat.
Dziękujemy, pani Joanno.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie.
Również pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Pani Joanno, wpisuje się w Pani w przepiękny chór osób, które tak pięknie mówią o swoich rodzicach i tak pięknie mówią o starości. No, ktoś może zarzucić, że lukrujemy starość, ale no, po takich świadectwach ciężko nie zauważyć, że starość może być naprawdę pięknym czasem i tak naprawdę można mieć receptę i cieszę się, że Pani podpowiada nam, mnie, którego jeszcze to czeka i tych, którzy już to przeżywają, jak to zrobić. Właśnie piękne dwie drogi. Pierwsza to jest droga uśmiechu, i druga to jest droga dobrych uczynków. Dobre uczynki są pewnego rodzaju też okazją do dawania świadectwa, także świadectwa w wierze, ale też takiego zwykłego człowieczeństwa, że osoby starsze, które naprawdę mogą wiele dobra wykonać, nawet dobra cichego, nawet modlitwa w czyjejś intencji jest też jakimś dobrym czynem, jest też jakimś dobrym zaangażowaniem, chociażby nawet nie było tej możliwości, by był kontakt bezpośredni z rodziną, to jednak wiem, że mój wnuk ma jakiś ważny egzamin, modlę się za niego, że syn ma jakieś wyniki u lekarza, też się modlę za niego i tym oto sposobem też wykonujemy jakieś dobre czyny, nawet jeżeli nie opuszczamy domu i nawet jeżeli tym dobrym czynem nie dokonujemy wytworzenia jakiejś nowej rzeczy. A jeśli chodzi o uśmiech, to ja tu przypomnę też piękny apostolat, o którym mówiła święta Urszula Leduchowska. Ona mówiła, że w świecie dzisiaj potrzebny jest apostolat uśmiechu. Ona była przekonana, że uśmiechem nie tylko my przykrywamy smutek, bo wcale nie o to chodzi, żeby zaklinać rzeczywistość, ale uśmiech powoduje, że druga osoba też się do nas zaczyna uśmiechać, że w świecie nierzadko pogrążony w smutku, w jakiejś trwodze, gdy się do kogoś uśmiechamy, też pokazujemy tej osobie, że żywimy wobec niej dobre życzenia, dobre emocje, że też tej osobie dobrze życzymy. I byłoby pięknie, gdyby za tym uśmiechem właśnie szła też ta chęć błogosławienia tej osobie, modlitwy za tę osobę. I cieszę się, że Pani miała taką właśnie mamę, która tak postępowała, która podejrzewam, że właśnie dzięki temu przeżyła 100 lat, bo myślę, że żeby się do kogoś szczerze uśmiechnąć i żeby czynić dobro, trzeba być po prostu w zgodzie z samym sobą. Trzeba być człowiekiem świadomym swojego życia, świadomym swojej no, starości i świadomym także swojej tożsamości, że ja w tym czasie, w którym mam, chcę również dalej postępować w dobru i chcę dalej się uśmiechać i cieszę się, że pani Joanna może się takim świadectwem podzielić. Ja sam z wielkim rozrzewnieniem, jak tak słucham tych świadectw, wspominam swoją własną babcię. Ja akurat nie miałem tej możliwości poznać wszystkich dziadków, bo z całej czwórki trójka zmarła, zanim się urodziłem. Mój dziadek od strony taty zmarł 10 dni po moim urodzeniu. Natomiast babcia zmarła, gdy miałem 9 lat ostatnia z tej czwórki dziadków, więc można powiedzieć, że od 9 roku życia nie mam ani dziadka, ani babci, więc tym bardziej doceniam fakt, że ktoś tak pięknie, tak świadomie może mówić o swoich seniorach w domu, że byli piękni, byli dobrzy i dawali tak czytelne i dobre świadectwo. Także pani Joanno, z całego serca za to chcę podziękować.
Dziękujemy. Zapraszamy kolejną osobę. Halo, bardzo proszę.
Mogę?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica, dzwoni Mariola z Górnego Śląska, z Mysłowic, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chciałam chciałam pozdrowić Pana Profesora i Ojca Prowadzącego i chciałam się odnieść do seniorów z wielkim szacunkiem. Szanujmy seniorów, szanujmy naszą przeszłość, przyszłość i wielkie wzbogacenia, które prowadzą nas przez życie i wprowadzają nas w wielkie uszanowanie i świętość i chrześcijaństwo i wprowadzenie Kościoła i Ducha Świętego. Odczułam to na swoich rodzicach, dlatego że pochodzę z rodziny wielodzietnej. Mama miała nas bardzo dużo, jestem w wieku emerytalnym, ale mam jeszcze mamusię, która ma 81 lat. Choruje bardzo, ma nowotwora złośliwego, ale nauczyła nas w życiu szacunek dla starszych osób, poszanowanie. I jestem za to jej bardzo wdzięczna. Szanuję i wspomagam seniorów I jestem bardzo dumna z tego, że rodzice mnie nauczyli chrześcijaństwa i pokory i wspomożenia drugim osobom. I dziękuję serdecznie za tą katechezę, za tą audycję wieczorną, nocną. Naprawdę wielkie prosiłabym, aby młodzież się obudziła, bo nigdy nie będą młodzi, żeby brali przykład starszych ludzi, bo to jest nasze ziarno, które po prostu nas wychowało i nie chcą źle, tylko po prostu, żeby młodzież naprawdę zrozumiała, że nikt nie chce dla nich źle. Jestem babcią też, mam swoje wnuki i też wnuki wychowuję na wierze chrześcijańskiej. Jeżeli moja wnuczka 6-letnia chodzi z różańcem sobie, bo ona sobie tak upodobała, chodzi sobie po sklepie i zawsze mówi: Aniele Boże, Ty mi pomóż, co ja mam sobie teraz wybrać. Chciałabym, żeby po prostu młodzi po prostu dowierzali to, co starsi seniorzy są bardzo wartościowi ludzie, żeby im pomagać, żeby się po prostu obudzili i żeby nie tylko jest internet, nie tylko telefon, ale jest życie normalne, wirtualne, jest życie stacjonarne, które po prostu zrodziło się z Boga. Bóg nam to dał i żeby to uszanować. Z Panem Bogiem serdeczny Bóg zapłać. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie Panią. Księżu profesorze, prosimy.
Bardzo dziękuję Pani Mariolo, bo tu już jest kolejny telefon, w którym pokazujemy, jak ważną rolę spełnia dziedziczenie poprzez proces wychowawczy. To wychowanie to jest chyba największe dziedzictwo, jakie my możemy otrzymać od rodziców. Nie wychowanie rozumiane jako przygotowanie zawodowe do robienia kariery, osiągania sukcesów, ale to wychowanie, które tak pani mocno podkreśla, chrześcijańskie, oparte na pokorze. Ja się z panią bardzo tutaj zgadzam i w wymiarze tego takiego apelu do młodych ludzi, żeby rzeczywiście otworzyli te swoje oczy, wybudzili się. Cały czas mam tu przed oczyma ten fragment Ewangelii o uczniach do Emaus, zdążający z Jezusem. Bo osoby starsze w rodzinie to jest ten z młodszymi wędrujący Jezus, ewangelizujący przez nich, głoszący prawdę, głoszący mądrość. Ale też chcę wyrazić, bo naprawdę podchodzimy tutaj do okresu dojrzałości człowieka i jego zdążania do celu, jakim jest śmierć, właśnie w taki sposób pozytywny. I w całkowicie indywidualnie określonym momencie w życiu człowieka pojawia się potrzeba takiego przeżycia powtórnego narodzenia w wymiarze duchowym. I ja myślę, że to jest wynik tego dziedzictwa wychowania chrześcijańskiego, że ono ma prowadzić do tego właśnie narodzenia w wymiarze duchowym osób, które dzieci swoich, które rodzice z taką pieczołowitością wychowują. I chciałbym, żebyśmy pokazali sobie, że dobro, które jest właśnie związane z tą pokorą i byciem człowiekiem pokornym, można wyrazić w tym określeniu dobra, które pochodzi z filozofii. Co to jest dobro? To jest to, co się rozlewa, co jest przekazywane dalej. Bonum est diffusivum sui, to jest dobro w pojęciu filozoficznym, ale to oznacza, że człowiek, rodzic, który wychowuje po chrześcijańsku i uczy, i buduje to wychowanie na pokorze, to pięknie wybrzmiało w Pani wypowiedzi, to on czyni dobro, które poszerza zarówno ten krąg wartości, poszerza też horyzont patrzenia tych dzieci, które wychowuje, na perspektywę zaopiekowania się każdym człowiekiem, który jest w potrzebie, a pierwszym zawsze jest rodzic. I tu Pismo Święte nas uczy i Kościół to tylko w magisterium w swoim nauczaniu potwierdza, że kto nie potrafi zaopiekować się swoimi rodzicami i wyrazić dla nich miłość, to jest ten, który jeszcze nie odnalazł swojej prawdziwej drogi do Boga. I sprawdzajmy tę swoją drogę bycia celem, której jest spotkanie z Bogiem, jak szanujemy rodziców, czyli jak wypełniamy czwarte przykazanie: czci ojca swego i matkę swoją.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do audycji?
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie ojca, szanownych gości wszystkich oraz wszystkich słuchaczy. Dziękuję za ciekawą audycję. Muszę tutaj przypomnieć i tu podkreślić takie określenie, które mnie urzekło, że starość jest, czy może być, a raczej wręcz jest piękna. I teraz tak, gdybyśmy to, zastanówmy się, gdyby to usłyszał młody człowiek, to myślę, że byłby bardzo zdziwiony. W każdym razie 99% młodych ludzi myślę, że tak by zareagowało. No ale dlaczego właśnie, dlaczego? No dlatego, że właściwie ludzie dzisiaj są kształtowani, i nie tylko młodzi, przez tak zwaną kulturę masową, czyli właśnie przez te masowe media, które co forsują? No tą właśnie taką kulturę, taką powierzchowną, taką jakąś pozbawioną głębszych wartości. To jest coś, wręcz taka antykultura, no, która właściwie nawet nie dopuszcza myśli, że w ogóle istnieje jakaś tam starość, prawda? Człowiek jest zawsze jakiś piękny, młody. Ale właśnie, piękny, co to znaczy piękny człowiek w tej kulturze takiej, tej lewicowej antykulturze? To jest właściwie tylko wygląd zewnętrzny. To jest tak rozumiane to piękno właśnie człowieka. Natomiast zapomina się o tym, że prawdziwe piękno człowieka nie polega wcale na wyglądzie zewnętrznym. Tylko prawdziwe piękno człowieka to jest to piękno wewnętrzne. I to jest podstawa, i to jest cała wartość człowieka. No już nie będę przypominał nawet słów świętego Jana Pawła II, prawda? Jak się mierzy wartość człowieka? No wartością człowieka jest jego sumienie, prawda? I jego stosunek do innych ludzi, szczególnie do słabszych, prawda? Jaki człowiek ten ma serce? Jak w ogóle się jego życie pokazuje, prawda? Jaki ma stosunek do Boga i do ludzi. I to jest prawdziwe piękno, a nie to piękno takie jakieś zewnętrzne. Zresztą, no choćby taki przykład każdy pewnie, a w każdym razie wielu ludzi spotkało właśnie, jest na piękna jakaś młoda dziewczyna, prawda? I nagle wypowiada jakieś słowo, prawda, takie, no już bardzo powiedzmy wulgarne, no i idzie, no i pryska cały, prawda, urok cały pryska, znika gdzieś to całe piękno, a niby było, niby jest taka piękna, prawda, prosta jak z żurnala, prawda, no więc to prawdziwe piękno to nie polega na tym wyglądzie zewnętrznym, no ale kto to powie tym młodym ludziom, bo statystyki pokazują, że to na palcach można liczyć jednej, czy na, no może nawet dwóch rąk młodych ludzi, którzy słuchają radia w ogóle, a już Radia Maryja, to już w ogóle nie wiem, no chyba jak się komuś powie, weź i posłuchaj, to może wtedy włączy, ale tak sam z siebie to chyba nie. Tak więc w internecie to młodzi ludzie no raczej się tego nie dowiedzą. I tutaj właśnie przechodzę, już kończąc, do tej właśnie podstawowej myśli i bardzo ogromnie ważnej, roli właśnie ludzi starszych, dziadków, zwłaszcza teraz, bo przecież teraz ci młodzi rodzice to też są wychowani na internecie, więc oni przekażą tym dzieciom. No i tutaj właśnie dziadkowie wręcz nawet częściowo muszą zastąpić jak gdyby rolę rodziców, no bo kto przekaże młodym ludziom prawdziwe wartości? No przecież te lewicowe wartości, to owszem, one są oparte jak gdyby w cudzysłowie na dekalogu, czyli 10 przykazaniach, tylko że rozumiane dokładnie odwrotnie. Przykładowo, prawda, zamiast czcić rodziców, to w lewicowym, prawda, pojęciu tych wartości lewicowych, to jest takie przykazanie: nie słuchaj starych, bo są zacofani, rób co chcesz, prawda? No i pokazały to ostatnie wybory, co, prawda, znowu się powtórzyło: schowaj babci dowód, prawda? Ponad 90% młodzieży głosowało, prawda, na partie, które są za aborcją, które walczą z Kościołem, więc to pokazuje, że teraz dziadkowie oby żyli jak najdłużej i nie będą się wcale nudzić, i oni nie potrzebują chodzić do żadnych tam domów seniora, gdzie tutaj partia rządząca uległa tej kulturze, prawda, takiej nowomodnej, lewicowej, że trzeba zająć tym starszym ludziom czas, bo oni biedni sami sobie nie poradzą i nie wiedzą, co mają robić. Oni dobrze wiedzą, co mają robić. Ja wiem, że ten mój apel to jest takie, no nawet nie musiałbym tego mówić, bo oni wiedzą, że teraz na nich spoczywa naprawdę wielka odpowiedzialność, no bo ktoś przecież tą tradycję musi dalej ponieść w te następne pokolenia. No a kto to zrobi, jeśli młodzi rodzice siedzą albo zapracowani gdzieś, albo sami w internecie siedzą i, no i prawda, też właściwie już oderwani są od tej tradycji. Więc pozdrawiam wszystkich starszych. No ja już też, prawda, przekroczyłem 60, w zasadzie też już takim młodym, jak tutaj słuchać jeden mówi, dziadesem jestem. No ale naprawdę pamiętajmy o tym, że teraz podstawa to przekazać tą kulturę, no bo jeśli uskuteczni się, a wszystko wskazuje na to, że tak, żeby staniemy się niestety takim landem niemieckim w wielkoniemieckiej Unii Europejskiej, to tym bardziej ta rola tradycji i dziadków będzie miała ogromną wagę. Przygotujmy się na to, nie łudźmy się tutaj, nie czarujmy się.
Panie Leszku,
pozdrawiam serdecznie na koniec wszystkich i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, pozdrawiamy również Pana. Bardzo proszę, ksiądz Krzysztof Mędlewicz.
Panie Leszku, bardzo dziękujemy za tak wyważoną, bardzo mądrą i przemyślaną wypowiedź. Dziękujemy za zauważenie właśnie istoty piękna. Ja, przed profesor powołał się na to pojęcie dobra łacińskie. Ja pamiętam od naszego profesora filozofii pojęcie piękna, pulchrum est quod omnium visum placet. Piękno jest to, co jak wszyscy zobaczą, uznają, że to jest piękne, że wszyscy to polubią. I myślę, że każdy lubi dobre czyny, każdy lubi piękne życie, każdy lubi dobro moralne. Każdemu człowiekowi zależy na tym, by jak najwięcej było dobrego postępowania. I to jest piękne, to przyciąga. Zawsze byliśmy uczeni, że słowa uczą, a przykłady pociągają. I takie dobre przykłady dobrych osób starszych, one są piękne. I dlatego starość jest piękna, bo też jest pewnego rodzaju takim świadomym, dobrym działaniem ku dobru. Oczywiście młodość też może być piękna, dojrzałość może być piękna. To nie jest tak, że jeżeli powiemy, że starość jest piękna, to automatycznie przekreślamy młodość, nazywając ją jakimiś rzeczownikami albo przymiotnikami, które są co najmniej pejoratywne, że młodość jest głupia, ślepa, a starość jest piękna i wyważona. No, nawet Pismo Święte mówi, że mądrości się nie mierzy liczbą lat. A jeszcze w innym fragmencie jest mowa o świętym Stanisławie Kostce, że jako młody człowiek już osiągnął wielką mądrość i dojrzałość, więc tutaj ważne jest, żeby z wiekiem nie łączyć pewnych kwantyfikatorów, ale pokazać, że coś, że dany okres może być piękny, i tutaj cieszę się, że to w Pana wypowiedzi wybrzmiało. No i ta druga rzecz. Oczywiście, jeżeli, drodzy Państwo, chcemy budować społeczeństwo obywatelskie, demokrację, która no, ma ręce i nogi, a nie jest antykulturą, tylko jest nosicielem kultury i przestrzenią, w której ta kultura się rozwija, no to rzeczywiście potrzeba odpowiedzialnych wychowawców, którymi są właśnie osoby starsze. I tutaj pod tym apelem pana Leszka się jak najbardziej podpisujemy, myślę, z księdzem profesorem, że społeczeństwo demokratyczne potrzebuje mądrych wychowawców, mądrych przewodników i mądrych właśnie, tak jak to nazywa Jan Paweł II, strażników kultury, strażników historii, strażników tego dobra, które tworzy społeczeństwo. No, osoby starsze, które co w naszym życiu właśnie pokazują to w piękny sposób, że nie tylko uczą się tej kultury, nie tylko ją przyjęli, ale też ją kontynuują, rozwijają i kultywują, więc cieszę się, że to też wybrzmiało. No i panie Leszku, abyśmy rzeczywiście mieli takich seniorów, aby pan sam był takim seniorem, żeby pana, z pana życia promieniowało piękno, żeby człowiek widząc pana postępowanie, pana życie moralne, tak myślę, że możemy te życzenia rozciągnąć na naszych wszystkich słuchaczy, żeby nasze postępowanie było po prostu moralnie pięknym.
Serdecznie dziękujemy. Ksiądz Krzysztof Mętlewicz, było słowo życzeń ze strony księdza Krzysztofa. To może teraz słowo podsumowania ze strony księdza profesora. Prosimy.
Bardzo dziękuję. To była piękna dla nas audycja i tutaj też tak się spotykamy z księdzem Krzysztofem w tej różnicy już pokoleniowej w tych audycjach. I ja odkrywam, że to, co tu słyszę, jakie widzę świadectwo, to pozwala mieć wielką nadzieję na naszą przyszłość i to nie tylko tę eklezjalną, kościelną, ale również tę obywatelską, demokratyczną. Sądzę, że jakiekolwiek czarnowictwo, zwłaszcza w wymiarze życia politycznego, nigdy dobrych owoców nie przyniosło. Natomiast myślenie pozytywne i otwarte pozwalało jednak opatrzności Bożej działać, bo wiedzmy, idziemy wybierać, mamy swoje preferencje, mamy swoje typy, ale dodawajmy to, co mamy w modlitwie naszej, Ojcze nasz, na końcu, bądź wola Twoja, bo Bóg lepiej widzi i to jest właśnie taka moja uwaga podsumowująca, że starość to jest taki widok ze szczytu. Człowiek starszy widzi, że różnymi drogami szedł, również nie bardzo zgodnymi z tymi ideałami, wartościami, z wymogami moralnymi, etycznymi, ale jednocześnie potrafi dostrzec z tego szczytu swojego życia, że jedna droga jest jasna i prosta. To jest ta droga, która prowadziła człowieka do Boga, ale też przez Boga. To jest jedyna droga. I myślę, że mimo tu naszych teraz różnych doświadczeń, rozgoryczenia niektórych, a radości, no bo tak zawsze bywa, że jak jeden płacze, to drugi może się z tego powodu cieszyć, to powinno nas tylko jeszcze bardziej zmobilizować, że to, co usłyszeliśmy o wychowaniu, o przekazywaniu tradycji, o tym, że osoby starsze potrafią dokonać również rewolucji przez to, że będą zachowywać dziedzictwo przeszłości, że są strażnikami tej pamięci. I to nie tylko pamięci rozumiane jako pomniki, dzieła, ale tego, co jest przekazywane i umieszczane w sercach ludzkich, a tego się nie da zniszczyć. I w tym jest nasza cała nadzieja, którą chcielibyśmy głosić, mówiąc o pięknie okresu starzenia się, okresu, w którym człowiek coraz bardziej czuje się zaproszony na ucztę. No, oby to wszystkim przyniosło, nam wszystkim przyniosło tę nadzieję spotkania na tej uczcie w radości.
O tym spojrzeniu na jesień życia w perspektywie wielkiej nadziei i ufności podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja oraz telewizji Trwam w pierwszej części mówili ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ksiądz Krzysztof Mętlewicz, doktorant tegoż uniwersytetu. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy, życzymy dobrej nocy i dziękujemy wszystkim słuchaczom, zwłaszcza bliskim, którzy nas słuchają, bo wiem, że moja mama słucha i dziękuję jej za wszystko.
I życzymy wszystkim i sobie również błogosławionej jesieni życia.
Również przyłączam się do życzeń, również pozdrawiam wszystkich, którzy mieli wpływ na moje życie, moim rodzicom, rodzeństwu, ale też wszystkim seniorom, których spotykam w moim życiu, tych ludzi bardzo mądrych, bardzo wyważonych. No ich rzeczywiście siwa korona jest dla mnie koroną, przed którą skłaniam głowę dzisiaj w poczuciu wdzięczności i wielkiej sympatii.
Bóg zapłać wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie czasu dzisiejszego spotkania, za wszelkie głosy, za doświadczenie, którym się, drodzy, dzielicie nie tylko dzisiaj na naszej antenie, ale każdego dnia, bo ten telefoniczny kontakt dla nas jest niezwykle ważny i za to, że współtworzycie Radio Maria, że tworzycie to dzieło zarówno poprzez wsparcie, jak i poprzez również i udział w rozmowach, w poszczególnych punktach programu. Za to bardzo serdecznie dziękujemy, bo dzięki temu, dzięki waszemu doświadczeniu życiowemu, Radio Maria to faktycznie wielki uniwersytet. Bogu niech będą za to dzięki. Maria, niech nas prowadzi. Na zegarach 23:30.